Hard Science Can Be Easy. Podcast Centrum Współpracy i Dialogu Uniwersytetu Warszawskiego. Zaprasza Karolina Głowacka.
W roku Lema chcemy porozmawiać o przyszłości. Jakie będą miasta przyszłości? Jak nam będzie się w nich żyło? Jak je jak najlepiej przygotować? O tym posłuchacie w najnowszym odcinku podcastu z serii Hard Science Can Be Easy. Ja się nazywam Karolina Głowacka i mam przyjemność gościć w tym odcinku pana profesora Kacpra Pobłockiego. Dzień dobry, panie profesorze.
Dzień dobry, dobry wieczór.
Pan profesor jest kierownikiem studiów miejskich w Europejskim Centrum Studiów Regionalnych i Lokalnych Uniwersytetu Warszawskiego. Panie profesorze, ja chciałam na początek zapytać, jak to jest z przyszłością? Czy to jest tak, że my tę przyszłość przewidujemy, czy planujemy?
Obawiam się, że ani jedno, ani drugie.
Co tak pesymistycznie?
No, bo przyszłość nieuchronnie zmierza w naszym kierunku jak taki bardzo silnie rozpędzony pociąg i my trochę udajemy, że tego pociągu nie ma, więc ani nie jesteśmy przygotowani na tą przyszłość mentalnie, ani tak praktycznie. Znaczy cały czas jakby, no, użyję trochę innej metafory, cały czas mamy tańce i harce na Titaniku, który dosłownie tonie, więc niestety nie jesteśmy ani przygotowani merytorycznie, ani praktycznie na to, co nas czeka. Czekają nas, i to tutaj nauka jakby jest dosyć jednoznaczna, czekają nas bardzo przykre scenariusze, więc jakby tutaj dyskusja między naukowcami tak naprawdę dotyczy tego, jak bardzo nieprzyjemna będzie ta przyszłość.
Pan mówi oczywiście o katastrofie klimatycznej.
No tak, tak.
Ale pan mówi o rozwiązaniach, a ja pytam o to, na ile jesteśmy w stanie prognozować to, jak będzie ta przyszłość wyglądała. No tutaj całkiem bezbronni nie jesteśmy. Sam pan mówi, że wiemy, co nas czeka w przyszłości, że ta przyszłość nadciąga i że będzie trudna. No to skądś wiemy.
No tak, znaczy pytanie, kto to jest my, bo jak wiemy, czyli my naukowcy, wiemy od 40 lat mniej więcej. Natomiast społeczeństwo dopiero teraz tak naprawdę dojrzewa do tej, czy ta informacja dopiero przedziera się do takiej powszechnej świadomości. Wie pani, ja jestem urodzony w roku 1980. I był taki świetny materiał chyba w New York Timesie właśnie pokazujący, że de facto w latach 80. wszyscy wiedzieli jakby co się pichci, tak? Jakby co się będzie działo.
Pichci to dobre słowo nawet.
Tak, no i z jakichś powodów czysto powiedzmy politycznych czy ekonomicznych uznano, że to nie będzie temat numer jeden. Jak ja czytając ten materiał uświadomiłem sobie jedną bardzo prostą rzecz, że to ja powinienem być, jakby moje pokolenie powinno być pokoleniem Grety Thunberg. Że to, że teraz mamy jakby taką osobę właśnie młodą, która woła dosłownie, tak? Jakby żyjemy, nasz dom się pali, żyjemy, jakby prowadzimy ban na Titaniku, to powinno się wydarzyć no dawno, dawno temu. I moje pokolenie powinno być tym pokoleniem, które bije na alarm, bo wtedy mielibyśmy więcej narzędzi, że byłoby więcej czasu, żeby się przygotować na to zderzenie z tym pędzącym pociągiem. No więc teraz mamy taką sytuację, że co jakiś czas, bo naukowcy jakby prognozują różne scenariusze. Mówimy cały czas tutaj o tej podstawie takiej jakby klimatycznej, tak, naszego świata. No i okazuje się, że z roku na rok jakby te czarne scenariusze sprzed kilku lat się realizują, tak. Co też jakby jest związane chociażby z tym, że właśnie uwzględniamy czynnik urbanizacji w katastrofie klimatycznej, czego wcześniej nie robiono. Możemy o tym przez chwilę, może za jakiś czas porozmawiać, dlaczego to jest istotne. No ale okazuje się, że przespaliśmy te 30 lat powiedzmy, tak? 40 lat.
A teraz
lat.
Się budzimy?
No teraz niektórzy się budzą i oni mówią, nie, jakby już jakby to jest niepodważalne, tak, że mamy przed sobą katastrofę klimatyczną. No więc okazuje się, że nawet te osoby, które być może najdłużej, czy te środowiska polityczno-intelektualne, tak, które jakby jak najdłużej próbowały nam ściemnić i wmówić to, że tego pociągu zbliżającego się z bardzo dużą prędkością w naszym kierunku nie ma, oni też jakby się zorientowali. No okej, a jakby mamy rok 2021, no i wie pani, jakby ja mam 2,5-letnie dziecko, 3-letnie dziecko i jak ona będzie w moim wieku, no to miejmy nadzieję, że ten świat, znaczy myślę, że takim scenariuszem w tym momencie najbardziej optymistycznym jest to, że to, co mamy teraz, w 2021 roku w takim mieście jak Warszawa, będziemy to cały czas mieli za lat 30-40. Mówię tutaj o takich bardzo podstawowych rzeczach, typu woda w kranie. typu elektryczność, tak? Bo jakby to mówimy o tego rodzaju scenariuszu.
Że to nie będzie pewne, tak?
No nie, no już nie jest pewne. Wie pani, mamy kolejne rekordy, jeżeli chodzi o temperatury lata. Mamy susze, mamy pożary. Jakby znowu pobijamy kolejne rekordy. No więc sytuacja jest bardzo dramatyczna. I mówię, jakby scenariuszem optymistycznym w tym momencie jest to, że utrzymamy status quo. Bo my jesteśmy bardzo bogaci, my sobie z tego nie zdajemy sprawy, jakby, że to, co my mamy, to, co uznajemy za totalny pewnik, typu właśnie bieżąca woda w mieszkaniu.
My, czyli kto?
No my, czyli Polacy, tak? To jest, po pierwsze, to jest totalny luksus z punktu widzenia, powiedzmy, geograficznego i z punktu widzenia historycznego, tak? Że my jako pewne pokolenie żyjemy w bardzo komfortowych warunkach, w porównaniu do tego, jak żyli ludzie przed nami. Mówię o takich warunkach egzystencjalnych, właśnie bieżąca woda, nie wiem, ciepło, tak? Dostęp do żywności w stosunkowo taniej i niezłej jakości. Ludzie żyjący przed nami nie mieli tak łatwo i ludzie, którzy żyją teraz, ale w innych krajach, na przykład w Indiach, też nie mają tak łatwo. Dostęp do toalety to jest podstawowy problem w miastach globalnego południa. My mamy tą, jakby mamy, większość z nas ma dostęp do toalety. Więc to są luksusy. Z punktu widzenia jakby geograficznego i historycznego, to są luksusy. My się z nimi zżyliśmy, więc nie traktujemy tego jak luksusy. Dlatego to zderzenie z tym pociągiem będzie tak bolesne. Bo będziemy powoli tracić to, co mamy. Ja przepraszam, że tak...
No właśnie ciągle mam na końcu języka takie stwierdzenie, że bardzo mocno zaczęliśmy. I chciałam pana zapytać, czy to jest temat, który absolutnie na co dzień panu zaprząta głowę, że pan się tym na co dzień martwi, nie tylko jako naukowiec, ale jako człowiek czy ojciec.
No na co dzień nie, ale to jest, wie pani, to jest wiedza, którą ja mam od jakiegoś czasu. Razem z Bogną Świątkowską zredagowaliśmy taką książkę w 2016 roku, ona się nazywa Architektura Niezrównoważona, właśnie o związku między urbanizacją a zmianami klimatycznymi, więc jakby ja tą wiedzę mam już od jakiegoś czasu. A to, o czym pani mówi, to są praktyczne konsekwencje tej wiedzy. Ja wiem, że to jest bardzo nieprzyjemne, ale mówię, no jakby naprawdę to nie jest metafora. Zmierza w naszym kierunku rozpędzony pociąg i my udajemy, że go nie ma. No i nie jestem jedyną osobą, która tak mówi, więc no, sytuacja jest bardzo dramatyczna. I to, co możemy zrobić, a możemy coś jeszcze zrobić, oznacza nie jakby taką kosmetyczną zmianę, czyli, nie wiem, może użyjmy tej metafory tańczenia, jakby zmiana melodii, tylko jakby no, zupełną reorientację tego, w jaki sposób żyjemy. Ale wie pani, no
czyli
właśnie...
na Titaniku nie przechodzimy pokład wyżej, tylko po prostu próbujemy się ratować przed zdarzeniem.
Tak, i skok na szalupę będzie nieprzyjemnym skokiem, bo być może cywilizacyjnie to, co my mamy... bo my żyjemy w cywilizacji, która ma powiedzmy 150 lat, tak? Jakby ten koniec XIX wieku, metropolizacja całego świata, pojawienie się takich miast jak, nie wiem, Nowy Jork, Berlin, tak? Właśnie miasta, gdzie jest bieżąca woda, tak? Gdzie jakby to życie jest w miarę komfortowe. To jest totalny luksus, to wymyślono na zachodzie, w miastach angloamerykańskich. No i jakby historia klimatyczna w trzech zdaniach. Od lat 60. kraje globalnego południa typu Indie i Chiny też chciały to mieć, tak? I stąd jakby pojawił się problem. W tym sensie, że ten model...
Trudno im się dziwić.
No trudno im się dziwić, bo to jest bardzo fajne, tak? To jest bardzo komfortowe i jakby równamy do góry. Tylko, że to okazało się, że skala... To zostało wymyślone w niewielkiej skali, bo to też jakby należy sobie to uświadomić, że kraje Zachodu przez bardzo długi czas były wyjątkiem w takim sensie, powiedzmy, populacyjnym czy demograficznym. No i w momencie, w którym ten model został przejęty przez kraje globalnego południa, i o tym świetnie pisze Amitav Ghosh w takiej książce The Great Derangement, właśnie wielka jakby iluzja, czy wielka ściema, w której żyjemy, tak? Czyli opowiadamy sobie nie tak historie, które są jakby kluczowe. No więc on właśnie o tym w ten sposób pisze. To jest indyjski literat, więc jakby to też nie jest jakby moja teza. No, że problemem właśnie było to, co się nazywa Great Acceleration, jakby w literaturze, czyli to bardzo szybkie przyspieszenie od lat 60., czyli przejęcie tego modelu konsumpcyjnego przez cały świat, zglobalizowanie tego modelu życia konsumpcyjnego. Plastik jest tego bardzo dobrym, wymiernym przykładem. No i więc to jest wygodne życie, tak? I ono się już kończy. Znaczy to po prostu to żyjemy trochę na kredyt i spłacać ten kredyt będą będzie właśnie na przykład moja córka i to całe pokolenie, które przyjdzie później. Więc ten skok na szalupę, albo utoniemy, albo skoczymy na szalupę. I jeden i drugim przypadku musimy zrezygnować z tego, co mamy tu i teraz.
Bezdyskusyjnie trzeba odejść od paliw kopalnych i obniżyć emisję gazów cieplarnianych, to wiemy i wydaje się, że to jakoś się przebiło do komunikatu. Ale jednocześnie powinniśmy się szykować na to zderzenie z pociągiem, bo jeśli on może nie uderzy z pełną mocą, to może uderzyć przynajmniej z jakąś mocą. Chciałam pana zapytać, czy w ramach, w miarę postępującej katastrofy klimatycznej, czy ludzie będą uciekali do miast właśnie?
Na pewno będą uciekali, tak? Czyli znowu, jeżeli spojrzymy na to ocieplenie, które obserwujemy już tak bardzo namacalnie nawet tu i teraz, no to wiemy, że za jakiś czas pojawią się regiony na świecie, które będą regionami niedożycia. No i to się, te regiony klimatycznie korelują się z tymi regionami, które są najbardziej zaludnione. Więc możemy z dosyć dużym prawdopodobieństwem przewidzieć, że za 20, może nawet szybciej, lat u wrot tego bogatego południa zapukają ludzie, którzy nie będą mieli innego wyjścia, tylko uciekać z miejsc, z których de facto się nie będzie dało żyć. Więc tak, więc wielkie migracje nas na pewno czekają. To jest stuprocentowo pewne. Pytanie tylko kiedy i w jakiej skali.
Migracje tak, ale pytam też o te miasta, bo o miastach chciałam z panem przede wszystkim porozmawiać. To znaczy, jak miasta przygotować na katastrofę klimatyczną?
No to trochę pytanie, co ma pani na myśli przez miasto, bo tak my znowu posługujemy się takimi prostymi kategoriami miasto versus wieś. Natomiast rzeczywistość jest też trochę inna. Ja na przykład nie wiem, gdzie się kończy Warszawa. Nie wiem, gdzie się kończy Warszawa, pani zdaniem.
Nie, ale niech mi pan tego nie robi, nie zadaje pytań. To pan jest specjalistą.
No nie, ale to jest ciekawe pytanie, bo na to nie ma jednej odpowiedzi, prawda?
Więc ja nie wiem.
No, mówimy, że Polska jest zurbanizowana tam w 60%, bo 60% populacji żyje w miastach, w gminach, które są administracyjnie gminami miejskimi. Ale wiemy, że to nie ma większego znaczenia. Mamy cały obszar zurbanizowanej wsi, więc literatura dotycząca jakby tej globalnej czy planetarnej urbanizacji mówi bardzo wyraźnie.
Dla mnie miasto jest wtedy, jak są bloki.
No, na wsi, a jaką mamy architekturę na wsi? No nie mamy architektury wiejskiej, tylko mamy architekturę podmiejską.
Szeregowce mamy.
No tak, więc jak pani spojrzy co, na tym, jak wygląda polska wieś, to z punktu widzenia architektonicznego, to nie jest pani w stanie odgadnąć, czy to jest gmina miejska, wiejska, czy...
No, ale może jest trochę mniej betonu jednak.
No jest mniej zagęszczenia, na pewno. Tak, ale na tym polega jakby natura tej 21-wiecznej urbanizacji na całym świecie, że to jest rozlewanie się. Stąd mówimy o tym, że żyjemy na planecie miasto. No to źle.
Dlaczego?
Bo rozlewanie się jest niewydajne bardzo.
Czyli lepiej, żebyśmy mieszkali w blokach na przykład, niż w domach jednorodzinnych?
Tak, z punktu widzenia zasobów jest to lepsze. No jakby istnieje konsensus, że idea miasta zwartego jest lepszym pomysłem niż miasto rozlewające się, bo jest to tańsze po prostu. I nie tylko w takim sensie...
Mniej energii na transport też idzie.
Tak, ale wszystkiego
zasobów
mniej.
I ludzi.
Tak, tak. No bo jeżeli mamy ludzi i każdy mieszka tam, gdzie chce, to żeby dociągnąć im tą całą infrastrukturę, którą potrzebujemy, typu właśnie bieżąca woda, czy elektryczność, czy kanalizacja, to potrzebujemy, no to jest o wiele droższe jest dociągnięcie tej infrastruktury do jednego domku, gdzie mieszka jedna rodzina czteroosobowa, niż do bloku, w którym mieszka, nie wiem, 4000 osób, tak? Więc to jest teoretycznie jest pan, lepszy model, natomiast wiemy...
To są bardzo praktyczne pytania, bo jeśli ta katastrofa już jest, tak? I będzie coraz gorzej, walka idzie o to, żeby ona była jak najmniejsza. To nie jest perspektywa za 150 lat, tylko to jest perspektywa, tak jak pan mówi, dla pana córki czy mojego synka. Ja mam 1,5-rocznego synka i teraz tak. No to są już decyzje, które można podejmować, na przykład jeśli chodzi o dom rodzinny, czy inwestować właśnie w domy, czy inwestować w większe mieszkania. No to są już decyzje, które być może trzeba podejmować teraz, więc trochę o to pytam. Czy warto w takim razie budować sobie dom gdzieś daleko pod miastem, czy lepiej jednak mieć miejsce dla siebie właśnie w tym zwartym mieście, na ile kogo stać oczywiście, bo to jest inna rozmowa.
Mhm. Znaczy to pytanie jakby jest, kto podejmuje decyzję, bo być może rzeczy, które są racjonalne z mojego i z pani punktu widzenia, są nieracjonalne z perspektywy całego systemu, na przykład klimatyzacja, tak? Ja nie wiem, jesteśmy w połowie remontu i pytanie się pojawia, czy robić klimatyzację, czy nie. No z punktu widzenia dobrostanu mojej córki, tak, to jest, my mieszkamy na Pradze Północ, gdzie generalnie latem się raczej nie da wytrzymać, tak? Jakby te mieszkania się nagrzewają w pewnym momencie do takiego stopnia.
Mhm.
Tak. Miejska Wyspa Ciepła, znamy to teoretycznie, jakby ja to odczuwam też jakby praktycznie jako osoba mieszkająca w takim terenie. No i teraz pytanie praktyczne, czy to oznacza, że powinienem wybudować klimatyzację, czy nie? Z mojej perspektywy jest to racjonalna decyzja. Z perspektywy systemu jest najgorszy pomysł, jaki można sobie wyobrazić, bo to jest prywatyzowanie jakby komfortu, tak? Czyli jakby eksternalizacja problemu. To znaczy u mnie będzie w porządku.
Jeszcze
tak?
Pan pobierze energię, więc jeszcze ale... się pan przyłoży do tego
dokładnie.
Efektu. To co pan zrobi?
No więc ja nie robię tej klimatyzacji, tak? Bo działam nieracjonalnie, w sensie, że przedkładam interes powiedzmy zbiorowy nad interes prywatny. Natomiast chodzi mi o to, że ja nie powinienem być stawiany przed takim dylematem. To znaczy te problemy da się rozwiązać na poziomie wyższym, strukturalnym.
No właśnie o to chciałam powiedzieć, że co z tego, że jeden Kacper Pobłocki będzie miły i zrezygnuje z tej klimatyzacji, skoro kilku innych te klimatyzacje zrobi. I oczywiście można z nimi dyskutować, że to jest niedobre społecznie, ale oni mogą wzruszyć ramionami i powiedzieć, przepraszam bardzo, moje dzieci cierpią w tym upale i muszę im pomóc.
No tak, więc jakby tutaj kwestia decyzyjności jest nie na poziomie indywidualnym, czy ja będę, nie wiem, używał mniej plastiku.
Ale
są pewne rzeczy, które można zrobić,
tak? To jest sprowadzane przecież dokładnie na ludzi. Właśnie tak jak pan mówi, nie używaj tego. Ja byłam kiedyś bardzo taka wkręcona w ruch Zero Waste na maksa, także przychodziłam do sklepu i nie brałam sobie, prawie nic nie brałam, bo wszystko było w tym plastiku i funkcjonowałam tak bardzo długo, aż kiedyś właśnie zaszłam za tyły tego sklepu i wszystko mi opadło, bo to wszystko było po prostu zawinięte w 10 warstw tej folii i jedna taka paleta to zajmowała tyle plastiku, ile ja oszczędziłam przez pół roku mojego wysiłku. I to jest, znaczy ja się cieszę, że pan o tym mówi, że to właśnie powinno iść z góry, a nie być zrzucane na ludzi, co nie znaczy, że my nie mamy zmienić swojego sposobu myślenia. Ale właśnie te na górze rozwiązania powinny być. Jakie powinny być te rozwiązania?
No, przede wszystkim całkowite wywrócenie modelu ekonomicznego, w którym żyjemy, tak? Bo ten model ekonomiczny został, samochód jest tego świetnym przykładem. Samochód nigdy nie został wymyślony jako środek masowego transportu. Samochód został wymyślony jako pewne dobro luksusowe, żeby bogaci ludzie mogli wyjechać sobie za miasto na wycieczkę. Upraszczam wiadomo tą historię, ale generalnie samochód jest najgorszym pomysłem na organizację transportu zbiorowego, ale jest fajny właśnie z tej jakby jednostkowej perspektywy, tak? I suma tych jednostkowych egoizmów okazuje się, że prowadzi nas do piekła.
Pan ma samochód?
Nie ja, żona ma samochód, tak. No mamy samochód, bo mamy dziecko. Korzystamy z niego strasznie rzadko, tak? Właśnie dokładnie po to, żeby wyjechać za miasto. Praga Północ zresztą jest dobrym miejscem, jeżeli chodzi o usługi, więc my jakby korzystamy na co dzień z transportu publicznego albo chodzimy, ale tak, no mamy samochód, tak? Są rzeczy, które można zmienić na poziomie jakby jednostki. To jest na przykład kwestia diety, prawda? I to też jest dobry przykład jakby nieoczywistości rozwiązań, tak? Bo jeszcze 10 lat temu, gdybyśmy rozmawiali o tym, że najlepszym sposobem, którym my możemy zadbać o klimat jest zaprzestanie jedzenia mięsa, sera i innych odzwierzęcych produktów, to byśmy się popuchali po głowie, tak? Okazuje się, że takie są faktycznie fakty, natomiast jakby to jest wiedza, ta wiedza została upowszechniona parę lat temu tak naprawdę, tak? No więc to jest coś, co można zrobić, natomiast tu się trochę kończą jakby rzeczy, które my możemy zrobić jako jednostki. No i to jest kwestia świadomości, powiedzmy, no, politycznej, tak? Znaczy w tym sensie, że jakby to jest kwestia decyzji.
Co z tymi miastami? Jak one mają być przygotowane? Czy mamy wyrwać kostkę brukową i zasiać tam trawę? Czy co mamy zrobić? Jak mamy odzyskać więcej zieleni w przestrzeni miejskiej? Czy jesteśmy w stanie te miasta przygotować w ten sposób, żeby na przykład te wyspy ciepła, o których pan mówił, żeby one były mniej dotkliwe?
Nie, no to takie rzeczy są i to są bardzo proste rozwiązania, tak? Wiemy już teraz, nie tylko teoretycznie, ale z empirii, większość... Myślę, że mieszkańców miast w Polsce już zdaje sobie z tego sprawę, że beton się nagrzewa, a zieleń się nie nagrzewa. I więc można zrobić bardzo prostą rzecz. I też,
ale zieleń jest droższa, trzeba ją utrzymywać. Samorządowcy zaraz mogą tak powiedzieć.
To jest jakby osobna dyskusja, jakby co się opłaca, co się nie opłaca. Wie pani, no katastrofa klimatyczna niestety się opłaca. To jest jakby niestety cały problem. Wracamy
do... Dążenie do niej, czyli
tak,
nie schodzenie z ścieżki zderzeniowej się opłaca, ale ona sama nas doprowadzi przecież na skraj.
Z punktu widzenia czysto ekonomicznego, to idealne miasto byłoby takie, gdzie, wie pani, w środku jest góra, wszyscy mieszkają na peryferiach i muszą ciągle, jakby miasto zwarte jest, jakby jest racjonalne ekonomicznie, jeżeli założymy, że oszczędność zasobów jest jakby naszym priorytetem. Natomiast z punktu widzenia pompowania konsumpcji nie jest racjonalne, tak? Bo im większe wydatki, tym większe PKB, więc...
Jasne. Pan mówi na bardzo wysokim poziomie i ja to rozumiem. Ja bym chciała to sprowadzić do pewnej praktyki. Wyobraźmy sobie, z pewnością tak jest, że wśród naszych słuchaczy, osób, które zdecydowały się włączyć ten podcast, są samorządowcy na przykład i chcą się dowiedzieć od pana, jako od specjalisty, to co mamy zrobić. Teraz jestem tym samorządowcem czy samorządowczynią i mówię, panie profesorze, ja też się boję, też się martwię o swoje dzieci, mam wpływ na to, jak miasto wygląda. Co mam zrobić? Niech pan doradzi.
Pierwsza rzecz, najważniejsza rzecz, którą możemy zrobić, to stworzyć presję polityczną, która sprawi, że osoby, które mogą rozwiązać ten problem na poziomie strukturalnym, to zrobią. Czyli niestety obawiam się, że na poziomie samorządowym możemy jedynie zarządzać jakby skalą tej katastrofy. Znaczy możemy się tylko dostosować do katastrofy, która i tak będzie. Natomiast jest jakby realny poziom decyzyjności tutaj jest o wiele wyżej niż samorząd. Więc to jest jakby pierwsza rzecz, którą należy zrobić. Czyli po prostu trzeba bić na alarm i tutaj jakby Greta Thunberg odwala kawał bardzo dobrej roboty. Natomiast na poziomie samorządowym można podjąć, bo to jest też istotne, tak, że jakby większość, to też zostało obliczone teraz, nie pamiętam z głowy, ale chyba jakieś 70% jakby naszego życia, jakby 70% decyzji, czy tam 80%, już nie pamiętam z głowy, decyzji odgórnych, które wpływa de facto na nasze życie, to są decyzje podejmowane na poziomie samorządowym. Tak? Czyli są te drobne rzeczy, typu czy stoję długo na przystanku, czekam długo na tramwaj, tak? Czy moje śmieci będą odwożone. Więc jakby jest bardzo dużo rzeczy, które są bardzo praktyczne, które jakby dotyczą naszego codziennego życia, które można zorganizować lepiej na poziomie samorządowym. I tutaj jakby ten wachlarz jest bardzo szeroki. Tak? Zaczynamy od tego, że można tak, można nie wycinać drzew, albo robić, dokonać jakby takiej ponownego zazielenienia Polski, jakby odwrócenie betonu.
Musi być,
tak?
Na to jakieś słowo, regrinarizacja.
No tak, więc coś takiego, tak? Ponowne zazielenienie.
No to lepsze.
I wie pani, to jest bardzo ciekawe, że na przykład teraz w Warszawie jest wystawa dotycząca architektury krajobrazu Aliny Scholz, która miała kolosalne znaczenie, jeżeli chodzi o to, w jaki sposób Warszawa została zaprojektowana po wojnie, ale wszyscy się cały czas skupiali na budynkach, a nie tym, co było pomiędzy budynkami, tak? Czyli na przykład z punktu widzenia jakby architekci jakby byli zawsze na piedestale, zawsze byli uważani za bardzo ważne osoby, natomiast architektki krajobrazu to często były kobiety, o nich w ogóle nie mówiono, tak? Więc należałoby to postawić na piedestale, żeby powiedzieć, że okej, jakby teraz możemy zaprojektować na nowo naturę w mieście, przyrodę w mieście. Tak? I trzeba to zrobić w taki sposób, żeby na przykład niwelować efekt miejskiej wyspy ciepła. Tak? Można postarać się, tylko tutaj znowu bardziej legislacja na poziomie krajowym będzie w stanie na przykład zatrzymać rozlewanie się miast, ale powiedzmy, że samorządowcy są w stanie jakoś tym zarządzać, tak? Chociażby, nie wiem, przyjmując miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego, które będą zachęcały do wdrażania modelu miasta kompaktowego, tak? Można zrobić na przykład to, co się wydarzyło w Parku Praskim, skoro mówimy konkretnie, czyli tam rozebrano płyty chodnikowe i chodniki teraz nie są już betonowe, tak? Tylko są właśnie z takiego materiału, który przyjmuje wodę. Tak? Więc takich rozwiązań czysto praktycznych jest bardzo dużo i można jakby je...
Czyli jest to z czego czerpać.
Tak, natomiast wie pani, to jest jakby trochę decydowanie się, w której to są kosmetyczne sprawy i to w dużej mierze jednak jest odpowiednik wie pani, no tych naszych decyzji indywidualnych, konsumenckich, typu będziemy używać mniej plastiku, tak?
No to co na poziomie krajowym się musi wydarzyć?
No to się musi wydarzyć na poziomie globalnym, ja mam wrażenie, nie tylko
to,
na poziomie krajowym.
To co na poziomie globalnym?
Na poziomie globalnym musimy zrozumieć, że model, w którym żyliśmy przez ostatnie 150 lat, jest do kosza. No,
to jak mamy żyć?
Bardziej oszczędnie. I wie pani, jest dużo jakby... I to jest wie pani, ciekawe, że na przykład taki model w pewnym sensie oszczędności perelowskiej, tak? to, co jakby, nie wiem, moja babcia nie wyrzucała rzeczy, wszystko używała, tak? Mój dziadek wszystko naprawiał. Więc to są takie, to jest taki styl, do którego możemy
wrócić.
Panie
profesorze, ja się gubię, bo pan mówi z jednej strony, że to nasze indywidualne zachowanie to jest jedna rzecz, ale ona jest jakimś tam niewielkim wycinkiem. Mówi pan, że trzeba zrobić coś globalnie. Pytam pana, co trzeba zrobić globalnie. Mówi pan, że trzeba zmienić sposób myślenia i wraca pan do tych indywidualnych zachowań. To jak to w końcu jest?
No nie, ja mówię o przykładzie z naszego życia, który ilustruje jakby to, co należy zrobić w skali globalnej, tak? Czyli na przykład, nie wiem, kupuję czajnik, tak? No i czajniki są teraz tak zaprojektowane, że one się psują tam po roku, dwóch czy po trzech, tak? Czy pralki. Jakby sprzęty do konsumpcji domowej są tak zaprojektowane, żeby się szybko psuły. Tak? Po co? Po to, żeby kupić kolejny. No więc należałoby stworzyć taki model gospodarczy, w którym kupujemy jedną pralkę na całe życie na przykład. Tak? Jakby więc o tym mówię. I my żyjąc w Polsce, właśnie mając to doświadczenie powiedzmy PRL-u, które jednak nie było społeczeństwem pełnego dobrobytu, w takim sensie to nie było społeczeństwo konsumpcyjne, mamy takie obszary życia, do których możemy łatwo wrócić, na przykład działki, tak? To jest jakby świetna zaszłość, taka jeszcze, nie wiem, 10 lat temu na działki myślano jakby jako taki relikt PRL-u, prawda? No to jest świetny model od uzielenienia miasta, tak? Więc myślę, że to miasto przyszłości. Z jednej strony mamy ten model miasta zwartego, ale wiemy też praktycznie, że rzeczywistość nie podąża w tym kierunku. Tak? Znaczy jakby architekci, urbaniści, osoby, które zajmują się miastem teoretycznie wiedzą, że to jest lepsze, ale też widzą, co się dzieje. A to, co się dzieje na całym świecie, to jest bardzo spontaniczne rozlewanie się miasta. No więc na przykład Shlomo Angel, taki bardzo ciekawy urbanista, mówi, że de facto jedyne, co możemy zrobić, to zarządzać tym rozlewaniem. Tak? No więc być może jakby takie uzielenienie tego miasta, które mamy, jest jakby sposobem, żeby to, o czym ja teraz mówię, może wydawać się zupełnym science fiction w tym momencie. I to jest właśnie element tego problemu. Tak? To znaczy to, że te rzeczy, o których teraz tu rozmawiamy, wydają się tak odległe i tak niewyobrażalne, jest elementem tego problemu, że my nie widzimy, że te wyzwania, które przed nami stoją, naprawdę wymagają działań na o wiele większej skali. Więc na przykład pani zaczęła tą rozmowę, tak? Czy możemy planować? No w ogóle nie ma planowania. Nie ma w ogóle język, w ogóle to jest też ciekawe, że wyłącznie na przykład, że kiedyś były takie osoby jak planiści, to byli najczęściej ekonomiści, tak? Czyli jakby całe życie gospodarcze było podporządkowane pewnemu projektowi. No i był tam plan dwuletni, trzyletni, pięcioletni, dziesięcioletni, trzydziestoletni, tak? Kubańczycy teraz mają plan stuletni na przykład, tak? Bo oni jakby jeszcze trzymają się tej powiedzmy tradycji planowania, wiadomo z jakichś względów. No więc to jest planowanie, to jest sztuka przygotowywania się na przyszłość. No i my, ekonomiści w ogóle się nie zajmują planowaniem, tak? Ekonomiści zajmują się reagowaniem na to, jak działa rynek. Z punktu widzenia politycznego żyjemy w takim cyklu wyborczym, tak? Czyli jakby cykl wyborczy jest tym, co wyznacza horyzont naszej wyobraźni takiej planistycznej. No więc należałoby na przykład powrócić do idei planowania. Powiedzieć, okej, mamy
na
teraz...
Na ile lat?
Na 30 lat, no nawet na 100 lat. W sensie Kubańczycy jakby oni rozumieją, co się dzieje, tak? Ten plan stuletni przyjęty na Kubie...
Pan wybaczy, ale plan stuletni mnie się wydaje jakimś jednak dowcipem. To znaczy jest tyle zmiennych, że nie ma opcji, żeby móc planować na 100 lat do przodu. Jak my żyliśmy 100 lat temu przecież.
No więc trzeba też odejść od takiego dwudziestowiecznego, modernistycznego myślenia o planowaniu, tak? W tym sensie, że i to jest ta wiedza, którą my mamy teraz, której nie miano w połowie XX wieku, kiedy zakładano, że należy zbudować, że zbudowanie innego społeczeństwa oznacza jakby wymyślenie wszystkiego na nowo, na surowym korzeniu, tak? Więc to planowanie, o którym ja mówię, to jest jakby przygotowywanie się na przyszłość z tą świadomością, że ten plan oczywiście musi być korygowany, bo rzeczywistość koryguje. Ale znowu, to nie jest strasznie trudne. Jesteśmy w stanie to zrobić. Tylko widzi pani, że my żyjemy w takim świecie polityczno-ekonomicznym, w którym horyzont naszej wyobraźni czasowy to jest kolejne 3-4 lata. To jest jakby ten cykl wyborczy. I cała dyskusja publiczna jest podporządkowana pod cykl wyborczy. Na całym świecie Polska nie jest wyjątkiem. W krajach, gdzie powiedzmy nawet w Stanach Zjednoczonych jest takie przekonanie, że prezydent rządzi przez 10 lat, to ten horyzontem jest jakby
jest
podwójna prezydentura.
No jest
prezydentura,
jednak plan tak? Na kilka dekad przecież ten obniżający obniżający emisję gazów cieplarnianych. Unijny pakiet jest.
No tak, więc Unia Europejska coś robi, natomiast osoby, które, wie pani, ja się zajmuję miastami, nie zajmuję się zmianami klimatu naukowo, tak, ale czytam to, co piszą te osoby i te osoby najczęściej mówią, że to jest jakby za późno i za mało, tak?
No wiem, ale panie profesorze, chciałabym być dobrze zrozumiany, ale pan ciągle mówi o tym, że mamy odchodzić, że liczy się tylko to, co jest globalnie. No a jednocześnie jest pan kierownikiem studiów miejskich, więc chyba ma pan jednak jakieś poczucie sprawczości, że coś tutaj można planować i robić.
No tak, więc jesteśmy w stanie, tak jak dawałem przykład z tym zazielenianiem, tak, jakby to jesteśmy w stanie zrobić na poziomie takim samorządowym, ale myślę też, że tutaj potrzebna jest trochę inna filozofia, czyli znowu jakby nie wracamy do modernizmu, panowania w takim sensie modernistycznym, tak, że budujemy takie miasto jak Brazylia, tak, od zera po prostu na swoim korzeniu.
No to chciałam zapytać, czy da się miasta reformować, czy właśnie trzeba je tak od nowa w takim razie?
No właśnie nie, jakby to, ta filozofia jakby nowego użytkowania, tak, czyli ta pralka, którą kupujemy na cały rok, to po angielsku jest bardzo ładne słowo, no to maintenance, jakby utrzymywania jakby takiego ciągłego użytkowania. Więc ja myślę, że to można też przełożyć na poziom miejski. Tak? Czyli potrzebne nam jest nie to, nie jakieś nowe, bo bardzo często o miastach przyszłości mówi się w kontekście technologii. Tak? Jest takie założenie, że technologia nas zbawi, że będziemy mieli jakieś smart city, latające samochody, nie wiadomo co i że to jakby rozwiąże nasze problemy. Nie. Ja myślę, że te rozwiązania są o wiele...
A dlaczego nie? To ja teraz taką wizję w takim razie. Fotowoltaika, bardzo powszechnie rozpowszechniona w mieście. Inteligentne samochody, inteligentne przede wszystkim autobusy, które dojeżdżają szybko, sprawnie, bezwypadkowo i w ten sposób, że dokładnie wiemy, gdzie jest ten autobus czy tramwaj, że czekamy do 10 minut na przystanku. Do tego mamy jeszcze powierzchnie, które pochłaniają na przykład ciepło, więc jest chłodniej w miastach. No to wszystko są rozwiązania technologiczne. Czemu pan o tym mówi z takim...
Okej, ale jakby one same w sobie, technologia, i to wiemy też z badań naukowych, że technologia sama w sobie nic nie robi. Znaczy, pani jakby... To trochę zależy od tego, do czego tę technologię wykorzystamy i jak ją wykorzystamy. I na pewno ona wspomoże, tak? Czyli mamy jakby całą dyskusję o tym, że być może ktoś wymyśli, w jaki sposób odsysać CO2 z atmosfery i jakby to coś poprawi. Okej, super, ale być może nie. Znaczy, technologia sama na pewno nas nie zbawi. Ja rozmawiałem jakiś czas temu na przykład z prezydentem Gdyni. Tam był taki ciekawy właśnie projekt i oni, i to było dla mnie zaskakujące, że oni w ogóle właśnie nie wierzą w Smart City. Tak, ja im powiedzieli coś takiego, że oni byli nawet na takich targach, gdzie jest ta cała wiedza dotycząca Smart City. I im powiedzieli, że to są w dużej mierze technologie jakby kontroli, tak? Takie jakby nadzorowania ludności. Więc nie to, o czym pani powiedziała. Więc w większym przypadku jednak ta wizja tego miasta takiego smart technologicznego to jest miasto, w którym ludzie są poddawani jakby jakiejś takiej... W Chinach to też bardzo wyraźnie teraz widać, tak? Jakby takiej, no już bardzo orwellowskiej kontroli, a nie ta technologia, która ma nam w czymś pomagać. Czyli ta technologia jakby ma swoje dwa oblicze.
No tak, technologia nie bierze się znikąd, tylko jeśli samorządy na przykład będą w stanie zamówić w jakichś firmach konkretne rodzaje technologii, no to te firmy będą w stanie je przygotować.
Nie, okej, więc technologia jest super, no może być na pewno mieć taką rolę, powiedzmy, wspomagającą, natomiast kluczowe jest zmiana filozofii i na przykład próba lepszego wykorzystywania tych zasobów, które już mamy. Tak? Na przykład bardzo ciekawy projekt, bardzo ciekawy sposób, w moim przekonaniu w Polsce, myśli o tym grupa projektowa Centrala, taka dwójka architektów, którzy reprezentowali Polskę na Biennale Architektury w 2018 roku, właśnie z takim projektem klimatycznym. I tam na końcu ich katalogu była rozmowa z Amitavem Ghoszem, właśnie osobą, którą wspominałem. I oni zapytali mu, jakby, to co możemy teraz zrobić, jako architekci. I on powiedział, jedyna rzecz, którą możecie zrobić, to przestać budować. Dlaczego? Dlatego, że każda nowa inwestycja jakby dokłada się do tego garnuszu, do tej z kolejną cegiełką, jakby rozpędza jeszcze bardziej ten pociąg, który w nas pędzi.
Ale to jest odpowiedź zupełnie
Więc
innego porządku.
My żyjemy w świecie, w którym mamy bardzo dużo zasobów i kluczowe jest być może właśnie taki trochę minimalizm, tak? Less is more. Inne korzystanie z tego, co już mamy, a nie wymyślanie jakby koła od nowa. Więc te rozwiązania, o których ja mówię, na przykład model działkowy, tak? Czyli jakby taka ruralizacja miasta w pewnym sensie, która jakby w Polsce ma całkiem ciekawe precedensy, tak? Jest jednym z takich rozwiązań, czyli dajmy tą zieleń jakby ludziom, tak? I spróbujmy zrobić renesans działkowy. No to jest jakby małe rozwiązanie, tak? Ale które jest być może mało sexy z punktu widzenia, wie pani, jakby technologii, tak? Jakby to wizualizacje w artykułach.
Świat działkowicza to jakoś tak nie brzmi na XXI wiek.
Ale to być może jest coś, co, bo na przykład, wie pani, jeżeli te wszystkie modele się sprawdzą, to większość naszych żywność będzie strasznie droga za 20-30 lat. Więc być może musimy trochę wrócić do... I wiadomo, że nikt jakby z działki nie wyżyje przez cały rok, tak? Ale w PRL-u było tak, że te działki faktycznie były ważnym elementem jakby życia ekonomicznego gospodarstw domowych. Więc to są takie rozwiązania, które są bardzo bliskie gdzieś tam, które są bardzo nieoczywiste, które są takie bardzo low-key w pewnym sensie, które są takie, no nie, to nie są fajerwerki technologiczne, które mogą mieć bardzo duże znaczenie. Tak samo jak właśnie jak przejście na dietę wegańską, tak? To jest coś, co 10 lat temu nikt by o tym nie pomyślał, a to ma bardzo duże znaczenie. I to jest coś, co
nikt by nie pomyślał w kontekście klimatu, tak, to ma pan na myśli.
Tak, tak. Okazuje się, że to ma kolosalne znaczenie. Jeżeli możemy my jako jednostki coś zrobić, to jest, i to widać efekty tego, tak? W tym sensie, że widać, że globalnie coraz więcej osób odrzuca dietę zwierzęcą. I to ma już jakieś przełożenie na klimat w skali globalnej, tak? Czyli to jest taka, wie pani, każdy z nas może od jutra powiedzieć, nie jem mięsa, tak? I to jest decyzja, którą możemy w tej chwili podjąć. I o to mi chodzi, nie? Że jest bardzo dużo rzeczy, które być może możemy zrobić, które nie są jakoś takie bardzo spektakularne, ale które mogą mieć całkiem duże i kolosalne znaczenie.
To już zupełnie na koniec. Czyli na przyszłość pan by się przygotowywał, takie gniazdo rodzinne, to gdzie by pan szykował? W mieście właśnie, z działką i w takim miejscu, gdzie... Bo to miasto to jest raz, że ta kwestia definicji, ale też właśnie można mieszkać w Warszawie i pracować w Warszawie, a mieć do pokonania na przykład 15 kilometrów. To jest do zrobienia absolutnie. Znaczy jest taki scenariusz wyobrażalny. Rozumiem, że raczej chodzi o to, żeby dążyć do tego, żeby to nasze miasto, mieć własne małe miasto w mieście, kompaktowe, takie, gdzie wszystko mamy mniej więcej blisko. Że to by był taki świat idealny.
No tak, dotychczas myślano, że miasto zwarte jest miastem najlepszym. Myślę, że pandemia tutaj dużo zmieniła, w tym sensie, że pandemia jednak sprawiła, że praca zdalna jest o wiele bardziej normalna niż była wcześniej. I to jest chyba być może jedyny plus pandemii, tak? Że być może możemy sobie wyobrazić taką sytuację, w której mniej podróżujemy. Ja to widzę na przykład jakby z branży akademickiej, że coraz więcej wydarzeń typu wielka konferencja na 1000 osób w Singapurze, gdzie lecisz tysiące kilometrów po to, żeby mieć 10-minutowe wystąpienie, już ono się nie... I to z punktu widzenia planety jest absolutnie bez sensu, że totalnie nieracjonalne, tak? Więc bardzo dużo wydarzeń akademickich, tych międzynarodowych, zostało przeniesionych do sieci. I to jest świetne, tak? Więc być może takie pewne rozproszenie tutaj może mieć duże znaczenie, więc internet tutaj dużo zmienił, więc być może...
To gdzie to ognisko rodzinne? Gdzie je organizować? Na wsi?
No ja je organizuję w mieście. Natomiast znowu ten model takiego osiedla PRL-owski, tak, gdzie wszystko jest dostępne,
szkoła
wszystko
blisko.
Jest, tak, wszystko jest w zasięgu piechura, to jest też bardzo dobre, tak? I znowu to mamy, tak? Więc być może warto to jakoś podkreślić, czy do tego wrócić. Ten model taki, Polska jest krajem bardzo zdecentralizowanym, jeżeli chodzi o demografię, tak? I w ogóle o system cały.
Ale bogactwo osiedlictwa jest skoncentrowane w miastach z kolei. Ale to poboczny
tak,
temat.
Ale to są to, więc to jest zasób, więc jakby my z czymś takim startujemy, tak? My nie mamy takiej sytuacji jak w Japonii, gdzie mamy, nie wiem, Tokio, gdzie kluczowym problemem jest to, w jaki sposób ewakuuje się 40-milionowe miasto. Nie da się ewakuować 40-milionowego miasta. My jesteśmy rozproszeni, jakby to jest fakt. I teraz pytanie, jakby co z tym zrobimy, tak? I być może ta praca zdalna, wiadomo, że nie wszyscy mogą pracować zdalnie, tak? Śmieciarze nie mogą pracować zdalnie, tak? Więc jest bardzo dużo sfer naszego życia.
Właśnie, bo to przecież dotyczy bardzo wąskiej grupy osób. To też były takie badania, że studentów pytano, jak myślicie, ile osób pracuje zdalnie, oni powiedzieli, że jakieś 80%, pamiętam, co oczywiście było typowym błędem związanym z przekładaniem własnego doświadczenia na wszystkich, a przecież cała gospodarka, piekarze, nie piekarze, sprzedawcy, no to wszystko to musi być fizycznie wykonane.
Tak, natomiast najwięcej emisji, najwięcej emisji na swoim karku mają ludzie bogaci. Tak? Czyli tutaj zmiana stylu życia może mieć jakby kolosalne znaczenie w sensie globalnym. Tak? Czyli to na przykład, że akademicy już nie jeżdżą na te konferencje do Singapuru, świetna rzecz. Uważam, że to jest dobra rzecz, która jest, też jest dobra dla planety i mam nadzieję, że to zostanie utrzymane.
Profesor Kacper Pobłocki, kierownik studiów miejskich, Centrum Europejskich Studiów Regionalnych i Lokalnych Uniwersytetu Warszawskiego. Dziękuję panu, panie profesorze, za rozmowę.
Dziękuję.
A państwu dziękuję za wysłuchanie kolejnego odcinka z serii Hard Science Can Be Easy.
Dziękujemy za wysłuchanie podcastu z cyklu Hard Science Can Be Easy. Więcej znajdziecie na stronie Centrum Współpracy i Dialogu Uniwersytetu Warszawskiego cwid.uw.edu.pl. Do usłyszenia.